Chwała i dzięki naszemu Bogu, że i my, za to, że i my w tym czasie możemy wiedzieć, że nie stoimy za jakąś sprawą, która jest przez ludzi uczyniona, ale wiemy, że ta sprawa, przy której stoimy, to jest sprawa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie to, co ludzie robią, się ostoi, ale to, co nasz Bóg czyni, to się ostoi. I my śpiewaliśmy, to jest Twoja sprawa, Panie Jezu, ta sprawa, za którą stoimy i dlatego, że to jest Twoją sprawą, to nie przeminie. Wszystko inne przeminie, utonie, ale nie ta sprawa Boża. I dlatego jesteśmy tak wdzięczni i cieszymy się, że możemy się z tym zgodzić tutaj, co mówi ta pieśń także, bo wiemy, że to jest dzieło naszego Boga. To, co On sobie zamierza, to wypełnia. On zawsze to tak czynił, aż do naszych dni. Nikt nie był w stanie kiedykolwiek Go powstrzymać od tego, co sobie zamierzył. I ja wierzę, że tak to pozostanie aż na wieki. Nikt dzieła Bożego nie będzie mógł zatrzymać, czy nie będzie mógł temu zaszkodzić, co On przyobiecał, to wypełni. I za to jesteśmy wdzięczni. Dla mnie ostatnia środa była wielka, wielka i kosztowna. Pomyślałam na to tak wstecz i mi przyszło to jeszcze jedno słowo w Psalmie 109. Może przeczytamy te pierwsze wiersze. Tutaj mówi Dawid, ten wielki mąż Boży. Boże mój, chwały mojej, nie milcz, bo otworzyły się przeciwko mnie usta bezbożne i zdradliwe. Mówią przeciwko mnie językiem kłamliwym, słowami nienawistnymi otaczają mnie i zwalczają mnie bez przyczyny, oskarżają mnie za miłość moją, chociaż ja się za nich modlę. Oddają mi złem za dobre, a nienawidzą za miłość moją. Drodzy bracia i siostry, to jest jak prawie jak proroctwo, które Dawid już na naszego Pana wypowiedział, bo te same słowa i to samo wydarzenie odnoszą się na naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ja myślę, że i Dawidowi nie powodziło się inaczej w jego życiu. On mówi: Boże, chwały mojej, nie milcz. Mi stało się to wielkim, bracia i siostry, że On swoje potrzeby, wszelkie swe problemy nie niósł gdzieś do ludzi, ale On zwrócił się do żywego Boga. To jest mi wielkim. I gdy On tutaj te słowa wypowiada, do kogo On przychodzi? Do ludzi? Nie. On przychodzi do żywego Boga. On mówi: o Boże, Boże chwały mojej, nie milcz. Z pewnością oczekiwał odpowiedzi od Boga. Z pewnością był, może trwożył się w swoim sercu i wyraża to, co go spotkało. Powiedział: bo otworzyły się przeciwko mnie usta bezbożne i zdradliwe. Mówią przeciwko mnie językiem kłamliwym. Mąż, który był umiłowany przez Boga, przez Niego wybrany i przeznaczony na króla i jako prorok, musiał tutaj te słowa tak wypowiedzieć. I w związku z tym stało mi się jeszcze pewne słowo wielkim, słowo, które znajdujemy w liście Jakuba i to inne także w drugim do Tymoteusza. Brat Frank już to czytał z drugi do Tymoteusza 2. Ale mi stało się wielkim tym, co Paweł tutaj mówi, mianowicie w drugim do Tymoteusza 3, w wierszu 10. Lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium i w Listrze. Jakież to prześladowania znosiłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan. Bracia i siostry, czy zauważamy i tutaj w Nowym Testamencie, że Paweł, ten wielki mąż Boży, wybrany przez Boga, nie miał łatwej drogi życia, ale ciężką drogę przez różne trudności. Mówi tutaj, moje cierpienia, moje prześladowania. Wszystko to go spotkało. Dawid, jak słyszeliśmy, jemu nie powodziło się inaczej. I moglibyśmy, myślę, jeszcze więcej miejsc pisma tutaj w to włączyć. Ale on mówi tutaj jeszcze jeden wiersz, który jest bardzo ważny. 12 wiersz. Tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Zgadza się to? Słowo Boże jest tak cudowne. Nie kłamie, nie zawodzi, ale wiecie, my nie chcemy należeć do tych, którzy swe usta otwierają i męża Bożego tak poniżają i Słowo Boże poniżają, tak jak to w dniach Dawida było i jak to było w dniach naszego Pana, jak to w dniach Pawła było. I Jakub, on pisze w swoim liście, w 4 rozdziale, Jakuba 4 rozdział od 11 wiersza. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon. Jeżeli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. Jeden jest zakonodawca i sędzia, ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? To są bardzo kosztowne słowa. Ja wierzę, że moglibyśmy jeszcze więcej słów do tego dołączyć z Pisma, które może się z tym całkowicie z tym zgadzają, ale niechby te słowa w nas znalazły skutek, abyśmy należeli do tych, którzy chodzą z Bogiem. Abyśmy należeli do tych, jak słyszeliśmy to w środę, abyśmy szli na dystans od wszystkiego i we wszelkim położeniu zwrócili nasze oczy tylko na jedno, na naszego żywego Boga. I to stało mi się tak wielkim. To, co Paweł także powiedział. Ze wszystkiego Pan mnie wyratował. przez wszystko Pan go przeprowadził. I to stało mi się tak wielkim. Dawid, Ty Boże, któremu należy moja chwała, nie milcz. Mężowie Boży, oni trzymali się tego, który ich przez wszystko przeprowadził. Nawet gdy to czasem było trudnym. Ale oni spoglądali na Boga i nie zostali zawiedzeni. I może przeczytam jeszcze dwa wiersze z Psalmu 109, te dwa ostatnie wiersze. Tam woła tenż mąż Boży od wiersza 30. Wysławiać będę Pana wielce ustami moimi, a wobec wielu chwalić Go będę, bo staję po prawicy ubogiego, aby Go wybawić od tych, którzy Go osądzają. To jest coś cudownego. To była wiara, to było zaufanie do Jego Boga. Głośno usta moje mają wielce wysławiać Go i wobec wielu chwalić Go będę. Czy nie jest to i w naszym sercu? Nie powinno to tak w naszym sercu żyć? Nie powinniśmy Go uwielbiać, Mu dziękować w zborze i wszędzie, gdzie się udajemy, bo On stoi ubogiemu u boku. To mógł ten mąż Boży zawołać. On wiedział, gdy wszystko się załamuje i chwieje, gdy się jest opuszczonym przez wszystkich, ale jeden stoi po prawicy. To jest żywy Bóg. Czy wierzymy w to z całego serca? On stoi i tobie, i moje, mnie u boku. On stoi nam u boku, gdy przechodzimy przez różne trudności, gdy jesteśmy oskarżani i tak dalej. Ale On naszą winę wziął na siebie. On zgładził ją na krzyżu, na Golgocie. I za to jesteśmy tak wdzięczni i cieszymy się dziś wieczorem. Powstańmy teraz, aby wspólną modlitwę wypowiedzieć. Wierny Panie, dziękujemy Tobie z całego serca i za tą godzinę łaski dziś wieczorem. Dziękujemy Tobie, Panie, za to, że możemy mieć Twoje słowo, że możemy to otwierać i że nie tylko to czytamy, nie tylko jakieś słowa wypowiadamy, ale Panie, pomóż nam wszystkim, abyśmy Twe słowo w sercach zawarli, abyśmy wierzyli, dali się uporządkować, abyśmy wiedzieli, do kogo mamy iść, szczególnie w tych dniach. O Panie, my widzimy i Dawid, on swój głos wznosił do Ciebie i Twemu imieniowi przynosił chwałę i uwielbienie. I Paweł mógł powiedzieć, ze wszystkiego mnie Pan wyrwał i przez to oddał chwałę Twemu imieniowi, Panie, i my nie możemy inaczej zawołać, jak te same słowa. Ty i nam w tych dniach pomogłeś i za to uwielbiamy i wywyższamy Twoją łaskę i uwielbiamy Twą wierność. Pobłogosław nas dziś wieczorem, pobłogosław naszego brata, gdy przyniesie Twe słowo. Ty go wybrałeś, ty go posłałeś, aby niósł Twe słowo. Twemu imieniowi niech będzie chwała i w tej godzinie wieczornej w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Usiądźmy. Ja już zostałem pocieszony przez to, że brat Rus tutaj pozostał, że tu jeszcze usiadł i to może znaczyć, że potrzebuję tylko krótko mówić. Nie mam też dzisiaj jakiegoś szczególnego słowa. Ja przyszedłem tylko dlatego, że jest nabożeństwo i dlatego, że Słowo Pana zawsze się do nas rozlega i nigdy nie powraca na pusto z powrotem. I dzisiaj wieczorem ma nam coś do powiedzenia, będzie miało nam do powiedzenia. W tym słowie do Tymoteusza czytałem, tam mówi Paweł w ostatnim rozdziale drugiego do Tymoteusza, to zauważyłem, w drugim do Tymoteusza 4, wiersz 17. Ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił, aby przeze mnie dopełnione było zwiastowanie Ewangelii. Jeszcze raz, wiersz 17. Ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił, aby przeze mnie dopełnione było zwiastowanie Ewangelii. I aby je słyszeli wszyscy poganie. I zostałem wyrwany z paszczy lwiej. Widzimy, że Paweł także tutaj coś wyjątkowego wyraża. To wygląda tak, jakby sobie coś przypisywał. To wygląda tak, jak gdyby przez niego było to zwiastowanie dopełnione. Któż może to powiedzieć? Chyba, że Bóg to mu nakazał. Byłoby to wielką zuchwałością, która by przebierała wszelką miarę. Gdyby tam nie było Bożego zlecenia. Istnieje jedno miejsce Biblii, w którym jest napisane, że szatan chodzi jako lew ryczący i szuka, kogo mógłby pożreć. I Paweł powiedział, ja zostałem wyrwany z paszczy lwiej, jak gdyby już w niej się znajdował i ten lew potrzebował go tylko pochłonąć. Wiecie, to jest ta różnica między lwem i wilkiem. Gdy wilk wedrze się do trzody, między trzodę, on nie pożera żadnej zwierzyny. On tylko morduje. Jedną, drugą, 30, 40 sztuk, 50 sztuk, to nie gra żadnej roli. Wilk ani jednej, jedynej owcy nie pożre, ale każdą jedyną owcę udusi i pozostawi leżeć. I patrzy tylko w lewo i w prawo, czy to jest w porządku. Tak jest wilk. Wilk przychodzi, aby zabijał. Ale lew nie spogląda za drugą sztuką. On chwyta pierwszą i pochłania ją. I tego, którego sobie wtedy wybrał, to był Paweł. Jego sobie wybrał. Wszystkich innych został i pozostawił odejść, ale na jednego zwrócił swój wzrok. I ten człowiek wyznaje, że szczęśliwie został wyrwany z paszczy lwiej. Mogę wam powiedzieć, być w paszczy lwiej to nie jest jakaś zabawa. To nie są żarty. To możecie mi wierzyć. I Daniel jeszcze lepiej to dożył, bardziej tego dożył. On dożył, że tym naturalnym lwom były paszcze zamknięte. Ale my nie mamy do czynienia tutaj z naturalnym lwem, ale z szatanem, który nie trzyma paszczy, ale szuka, kogo może pochłonąć. I być z tego szczęśliwie wyrwanym, to znaczy być podwójnie wyratowanym, raz z łaski i przebaczenia, a drugi raz z tego położenia, w której on się tu znajdował, w którym się znajdował. Życzyłbym, aby ze mną to tak było. Abym i to zwiastowanie, które nam zostało powierzone, mógł wykonywać według woli Bożej. Innego sensu i celu Twoje i moje życie nie może już mieć, jak tylko ten cel i sens, który Bóg w nasze życie włożył. I tak dalece, jak możemy to widzieć, w tej pokorze, Bóg darował nam łaski, abyśmy pozostali w tym prawdziwym zwiastowaniu. Nie można myśleć ani na to, co wszystko jest zostało uczynione z tego poselstwa czasu końca. I robi się źle, gdy się tylko trochę o tym czyta czy słyszy. Pomimo to ma Bóg ludzi, którzy z całego serca wierzą i trzymają, mogą się trzymać mocno tego słowa, które Bóg objawił. Dam wam tylko przykład. Nie jestem tu po to, aby mówić o jakichś wykładach. Każda minuta jest, szkoda każdej minuty, która jest na to marnowana. Ale my, Słowo Boże, zawsze tak rozumieliśmy, że tych dwóch świadków właśnie, oni, to będą dwóch proroków, którzy pójdą do Izraela, do Żydów. To tak ze Słowa Bożego słyszeliśmy i zrozumieliśmy. I gdy teraz rzeczywiście i naprawdę jest stwierdzone, że tych dwóch świadków to nie dwaj mężowie, ale dwie grupy. I nagle jest mówione, tą jedną grupą jest grupa Branhama, a tą drugą jest grupa Poranku. I gdy to tak usłyszałem, chciałem płakać. Ludzie są skruszonych zmysłów, nie wiedzą, co myślą, w pełni zamieszani, prawdziwy dom obłąkanych. Dlatego możemy Bogu dziękować, gdy jeszcze nas zachował przy zdrowym zmyśle. Ale możecie sobie wyobrazić, co wszystko pada z powrotem na Słowo Boże, bo tak dobrze zna wielu Słowo Boże, że wiedzą, co jest napisane. I Biblia mówi, gdy tych dwóch proroków swoją służbę, tych 3,5 roku służby dokończą, wtedy przecież będą zabici i po 3,5 dnia stąpi życie w nich i będą zabrani w górę. Jak się to wszystko dziś robi, to jest dla mnie nie do pojęcia. Jest to prawdziwym wstydem, że coś takiego musi egzystować. Ale jest to także czas końca i w ostatni weekend myślę, że będziemy jeszcze myśleć o tym i będziemy jeszcze powracać częściej do tego. My żyjemy w proroczym odcinku czasu i ta generacja stoi pod szczególnymi wypowiedziami proroczymi i wszystkie, całe to prorocze słowo musi się wypełnić. I także w tym, że ludzie będą zdruzgotanych zmysłów i jak Janes i Jambres sprzeciwiać się będą prawdzie. Gdzie wystąpili ci ludzie? Czy Janes, czy Jambres gdzieś wystąpili? Nie. Ale tam, gdzie Mojżesz wystąpił, nie gdzieś, wtedy nie mieliby żadnego sukcesu. Wtedy by ta sprawa była niczym. Ale to musi być zawsze tam, gdzie Bóg jest. Tam także przychodzą, wschodzą te wszystkie inne rzeczy. Gdzie występował Bileam? Czy on gdzieś wystąpił w Mezopotamii gdzieś? Gdzie on wystąpił? Tam, gdzie lud Boży był, tam on wystąpił. I co on uczynił? Co zrobił? On, ten lud Boży, który przez proroka Bożego był wyprowadzony, przyprowadził do upadku i powiedział, my także wszyscy służymy temu samemu Bogu. Moab, czy nie myślicie, kto to był? To była jedna z córek Lota. Tam z tego pochodził Moab i powiedział, ta sprawa idzie z powrotem na Abrahama. Nie, ona wcale nie idzie z powrotem. Idzie tylko naprzód z Bogiem. Wszystko inne jest sypaniem w piasku w oczy. I co się stało? Bóg dopuścił, że jednego dnia 40 tysięcy musiało umrzeć, dlatego że jego gniew przyszedł ponad nich. Ludzie dożyli tego, co Bóg uczynił. I odwrócili się od tego. Co wtedy jeszcze pozostaje? Tylko gniew Boży. I o to nie potrzebujemy się troszczyć. To Bóg pewnego dnia sprawiedliwie osądzi. Nie troszmy się, On to uczyni. Gdy my to czynimy, jest to przewrotnym, bo i my potrzebujemy łaski Bożej. I my każdego dnia jesteśmy zdani na Pana. I my z listu Jakuba słyszeliśmy, tylko jeden jest zakonodawcą i sędzią. On, który ma moc nad żywymi i umarłymi, tylko jeden jest zakonodawcą i sędzią. Ale gdy rozpatrujemy te rzeczy, wtedy wiemy, że wszelkie pismo jest podane przez Boga i że jest pożytecznym ku nauce, ku zbudowaniu w prawdzie i tak dalej. Tak to jest napisane w 2 do Tymoteusza 3, w wierszu 16. I wierzymy także, że Bóg ma tą trzodę tych, którzy są z prawdy. Jest napisane, to wiedzcie, że żadne kłamstwo nie ma pochodzenia w prawdzie. I to się zgadza stuprocentowo. Nie ma żadnego kłamstwa, które by miało swój początek w prawdzie. Bóg jest prawdą, Jego Słowo jest prawdą, Jego Duch jest duchem prawdy. Szatan jest kłamcą od samego początku. I tym, który przekręca Słowo Boże i gdy mówi o samym sobie, wtedy nie mówi nic innego, jak tylko kłamstwo. Ale on mówi bardzo pobożnie. I to jest ta rzecz, którą musimy także rozróżniać. Paweł to tutaj wyraził, że Pan był z nim, dał mu siły, aby to zwiastowanie słowa, zwiastowanie Ewangelii było przyprowadzone do zakończenia. To słowo zakończenie. To przecież dopiero się rozpoczęło. To był początek nowotestamentowego zboru. Przecież nie koniec. Przecież nie koniec. I pomimo to ten mąż Boży przez tego samego Ducha Bożego, który był na początku i jest na końcu, te same rzeczy głosił i otrzymał objawione, jak i my w tym czasie otrzymaliśmy objawione. Dokładnie to samo. Bo Pan jest tym pierwszym, jest i tym ostatnim. Jest alfą i omegą, początkiem i końcem. Tak jak On na początku, jakim był, takim musi być i będzie na końcu. Ale to jest cudowne słowo. To zwiastowanie przyprowadzić do zakończenia. Nie zaprzestać gdzieś bez zakończenia, ale przyprowadzić do zakończenia. Tak jak i nasz Pan, gdy na krzyżu wisiał, On zawołał, wykonało się. Te zapowiedzi stały się realnością. Ta obietnica się wypełniła. Chrystus, Baranek Boży, zapłacił tą cenę tam na krzyżu. I tutaj jest nam powiedziane o tym zakończeniu Ewangelii. I my wiemy, co w Objawieniu 10 jest napisane. W dniach głosu siódmego anioła ta tajemnica Boża przyjdzie do zakończenia, tak jak On to swoim sługom i prorokom objawił. Bóg zna koniec już przed początkiem. Nie ma niczego, co Bóg by nie wiedział. On nie potrzebuje żadnego posiedzenia czy jakiejś rady zwoływać. On jest radą. On wszystkie rzeczy od wieczności już w swój plan włączył i wypełnia to. I Paweł pisze do Tytusa to kosztowne słowo tutaj do Tytusa od początku. Paweł, sługa Boży, apostoł Jezusa Chrystusa w służbie wiary wybranych Bożych i w służbie poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością. W nadziei żywota wiecznego, przyobiecanego przed dawnymi wiekami przez prawdomównego Boga, a objawionego we właściwym czasie w słowie zwiastowania, które zostało mi powierzone z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego. I tutaj moglibyśmy szybko powiedzieć, Pawle, ty wszystkich tych innych apostołów zapomniałeś? Nie pomyślałeś o tym, że nie jesteś tym jedynym? Dlaczego tutaj właśnie z twoim ja tak wystąpiłeś? Nie, w ogóle. On tylko stwierdził i wyraźnie powiedział, bo dokładnie wiedział, do czego Bóg go przeznaczył. Nie, aby jakoś powierzchownie głosić, ale dla wiary wybranych Bożych. Nie dla tych powołanych, ale dla tych wybranych. Rozchodziło się o te głębokie tajemnice Słowa Bożego, które nie są dostępne dla wszystkich ludzi, które nie leżą gdzieś na powierzchni, o których nie głosił każdy, których nie znał każdy, ale które temu mężowi Bożemu zostały objawione. On był przeznaczony do tego. Był w służbie wiary wybranych Bożych. Istnieje wielu, którzy w ogóle nie wierzą w wybranie. I to jest także problem. My musimy wierzyć w to, do czego Bóg nas przeznaczył. Jeżeli nie wierzymy w wybranie, wtedy nie możemy także wierzyć, że jesteśmy wybrani. To jest smutnym, ale Bóg przeznaczył nas do tego, żeby On przez zwiastowanie, i pozwólcie mi tu przystąpić do rzeczy, nie chciałem tego w ogóle czytać, chciałem Psalm 65 czytać i gdzieś jeszcze indziej w Biblii, ale dlatego, że właśnie widzimy to przed oczyma, pytam was dziś wieczorem, dla kogo była przeznaczona służba brata Branhama? Czy była przeznaczona dla tej szerokiej masy, którzy się radowali, i gdy znaki i cuda się działy, którzy tysiącami, dziesiątkami tysięcy i setkami tysięcy się zgromadzali? Po co? Dlaczego? Dla kogo była jego służba? Z powodu wybranych, z powodu tych, którzy należą do zboru oblubienicy, którzy mają otrzymać udział w pierwszym zmartwychwstaniu i w zachwyceniu będą mieli udział. I czasem moglibyśmy się naprawdę zapytać, czy było to koniecznym dla Boga, aby niektóre rzeczy zmieniać, które tak wiele zgorszenia spowodowały? Czy nie lepiej byłoby w Królestwie Bożym, gdyby to nasienie węża nigdy nie było rozpoznane, gdyby te tajemnice Boże nigdy nie były zwiastowane, wtedy byłoby dobrze wszystko. Wtedy wszystko byłoby dobrze. Myślę jeszcze różne inne rzeczy. Wtedy byłoby dobrze. Dlaczego Bóg wybiera taką drogę? Tam stoi Pan Jezus w Ewangelii Jana 6, jest to napisane, i mówi, jeżeli nie będziecie jedli mego ciała i pili mojej krwi, wtedy nie macie żywota. I dla Żydów, my to czytaliśmy tutaj, Żydom było powiedziane, nie możecie pić krwi, bo życie jest we krwi. I tutaj ten zakonodawca ludowi izraelskiemu przedstawia tą sprawę w taki sposób i mówi, kto nie będzie pił krwi Syna Człowieczego, nie będzie jadł jego ciała, nie będzie miał żywota wiecznego, jak to jest tam napisane. I już wszystko zgasło. Zapomnieli wszystko dobre, co Pan na nich uczynił. Oni zapomnieli, że On oczyszczał trędowatych, że ślepym dawał wzrok, że dokonywał wszystkich tych wielkich znaków i cudów. Pomyśleli sami w sobie, tak, może ludzie mają prawdę, mają rację, że jest w niemałżeńskim związku narodzony i tak dalej, i to i tamto mówi się o nim. My nie wiemy, co w tym mamy. Drodzy, takie doświadczenie przyszło i całe tłumy zaczęły się od niego odwracać. Tak jak przedtem całymi tłumami, czy tłumnie przychodzili do niego, Bóg ich doświadczał. Czy wytrwają, nawet gdy rzeczy zostały wypowiedziane, których nie rozumieli, które tylko tak jak wyglądało, jak to wyglądało, że stały przeciwko Słowu Bożemu. Ja powtarzam jeszcze raz, że tylko tak wyglądało, ale i tylko ten wygląd może zawieść, może zmylić. Drodzy, Słowo Boże musi być właściwie zrozumiane i będzie tylko przez tych właściwie zrozumiane, którzy są przeznaczeni i wybrani do tego, aby to przyjąć i aby to do dobrego, przygotowanego serca przyjąć i zachować. I on mówi dalej. Dla poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością, w nadziei żywota wiecznego, przyobiecanego przed dawnymi wiekami przez prawdomównego Boga, a objawionego we właściwym czasie, w słowie zwiastowania, przez kazanie, które zostało mi powierzone z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego. Przyobiecane przed wiekami, objawionego we właściwym czasie, w tym czasie do tego przeznaczonym, który Bóg specjalnie postanowił na to. I teraz w zleceniu Bożym przez kazanie zostało oznajmione wszystkim, którzy byli przeznaczeni do tego, co wtedy im Bóg miał do powiedzenia. Dokładnie to samo jest w tym czasie. Człowiek nie żyje chlebem samym. I także nie tylko każdym słowem, które mu smakują. Istnieją słowa Pisma Świętego, które nam smakują, które tak chętnie przyjmujemy. I są także słowa Pisma Świętego, które gdy je spożywamy, jemy, mamy odwagę je spożywać, wtedy przekręca nam to żołądek. I to są właśnie te słowa, które musimy jeść, bo tam jest to lekarstwo, coś smacznego, każdy może jeść, ale to lekarstwo dobrze czyni i to potrzebujemy szczególnie w tym czasie, w którym teraz żyjemy. Objawionego we właściwym czasie. Wpierw drugi wiersz B. Przyobiecanego przez dawnymi wiekami przez prawdomównego Boga, a objawionego we właściwym czasie. Myślę, że nie potrzebuję tutaj wiele do tego mówić. To samo powtarza się w naszym czasie. I temu objawionemu Słowu Bożemu nie może być nic dodane i nic nie może być z tego odjęte. Na końcu nie będzie rozchodzić się o tych 95%, które przyjęliśmy, ale będzie się rozchodzić o tych 5%, których nam brakuje. O to będzie się rozchodzić. I dlatego musimy każde jedno Słowo Boże naprawdę z całego serca wierzyć. Powiem jeszcze raz. Ludowi izraelskiemu Pan mógłby wszystko inne powiedzieć, tylko nie to, że mają pić Jego krew i jeść Jego ciało. Jak często brat Branham to porównanie czynił, jak często w swoich kazaniach. I potem powiedział, czy nie jest teraz to dokładnie tak samo? Są mówione rzeczy, przez które ludzie jakoś się odwracają, dlatego że nie mogą się z tym uporać. Gdy wszyscy jesteśmy szczerzy, wtedy będziemy musieli przyznać, że my nie możemy Boga wyjaśnić, możemy wielu rzeczy nie możemy wyjaśnić, ale możemy wierzyć i do tego jesteśmy przeznaczeni, aby z całego serca wierzyć w to, co Bóg mówił i potem Jemu dziękować. I teraz jeszcze szybko przejdę do tego słowa z psalmu, psalm 65. Psalm 65. Tobie należy się chwała Boże na Syjonie i Tobie należy spełniać śluby. Ty wysłuchujesz modlitwy, do Ciebie przychodzi wszelki człowiek. Z wyznaniem grzechów, gdy zbytnio ciążą nam występki nasze, Ty je przebaczasz. Błogosławiony ten, którego Ty wybierasz i dopuszczasz, by mieszkał w sieniach Twoich. Tutaj to mamy. Błogosławiony ten, którego Ty wybierasz i dopuszczasz, by mieszkał w sieniach Twoich. Paweł mówi, z powodu wybranych, ci wybrani mogą przybliżyć się do Boga, bo Bóg się zbliżył do nich. W Chrystusie Bóg tych wybranych przyprowadził tam, gdzie właściwie byli, zanim stał się upadek w grzech. Nie wiem, czy to już w jednych z tych kazań mamy, które już zostały wydane, w których brat Branham ukazuje tą różnicę między usprawiedliwieniem i przebaczeniem. Wy, którzy to czytacie, z pewnością będziecie to mieli dobrze w pamięci. On mówi na jednym miejscu, że komuś może być przebaczonym bez tego, żeby był usprawiedliwionym. Ale ludzie, którzy przez Boga zostali wybrani, im przypadło w udziale Boże przebaczenie, tak, że zostali z powrotem przeniesieni w oczach Bożych do stanu, w którym Bóg nic nie zalicza, kogo usprawiedliwa, temu wpierw coś zaliczył. Ale istnieje słowo Pisma, widzę, że nie wszyscy mają Biblię i nie wszyscy wyglądają tak wierzący, ale istnieje jedno słowo w liście do Rzymian i ja myślę, że do dzisiaj nie powiedziałem niczego, co musiałbym cofnąć, bo zawsze to jest Słowo Boże. Tutaj u Rzymian 4, w wierszu 7. Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte. To jest cudowne. To jest wspaniałe. Za to dziękujemy Bogu. Ale teraz to, 8 wiersz. Błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta. W ogóle nie zalicza. Jak gdybyśmy nigdy nie zgrzeszyli. Dlatego, że nasze grzechy zostały włożone na Baranka Bożego. I mam nadzieję, że gdy to kazanie brata Branhama czytamy, przeczytacie, że wam to rozświeci się jak światło w ciemności. Wybrani Boży są usprawiedliwieni, są oczyszczeni, są uświęceni, są dokończeni, doskonali, są przemienieni, przekształceni w obraz Jezusa Chrystusa, bez plam i zmarszczek stoją tam przed obliczem Bożym. To jest biblijne zwiastowanie i to uszczęśliwia każdego, kto w wierze tego dożył, kto może to pojąć, przyjąć. To są biblijne prawdy, które stały się nam wielkimi w tych ostatnich dniach, że Bóg przed założeniem świata już wybrał lud i Baranek Boży już przed założeniem świata został wybrany do tego, aby tych, których Bóg w swoim planie zbawienia także przed założeniem świata wybrał, aby ich wykupić, aby tą cenę zapłacić. Dlaczego modli się Pan Jezus w tej arcykapłańskiej modlitwie u Jana 17? Uwielbi ich tą... Może to przeczytam, abyście to mogli ze mną czytać. Wielu nie rozumie tego miejsca Biblii także niewłaściwie. U Jana 17, wiersz 3. Jana 17, wiersz 3. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Ja Cię uwielbiłem na ziemi dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. A teraz Ty mnie uwielbi, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Czy zauważyliście, co to jest? Od wieczności cały plan Boży został postanowiony. Bóg nie rozpoczął dopiero wtedy, gdy czas się zaczął, ale Bóg już wszystko postanowił, zanim czas się rozpoczął. I dalej mówi Pan: objawiłem imię Twoje ludziom. Które imię objawił? Zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i mnie ich dałeś i strzegli słowa Twojego. Jak cudowne to jest. Wszystko jest zaokrąglonym, wszystko jest prawdą. Ważnym jest, aby nam zostało to objawionym przez Ducha Bożego, abyśmy rozpoznali się jako ludzie, którzy już od wieczności do tego wielkiego planu Bożego byli włączeni, że nic się nie dzieje, chyba że Bóg to już postanowił w swoim planie. W wierszu 7 jest napisane: teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od Ciebie pochodzi. Albowiem dałem im słowa, które mi dałeś, i oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, i uwierzyli, że mnie posłałeś. Że od Ciebie wyszedłem. To już tutaj rozpatrywaliśmy. Bóg jest jednym Bogiem. I z tej prapełni Bożej Pan przyszedł do widzialnej postaci. To był Pan w Starym Testamencie. I On był tym Logos. On był tym, który jako nasz Zbawiciel na krzyżu, na Golgocie umarł. I On powiedział: ja wyszedłem od Ojca i powracam z powrotem do Niego. On wyszedł z Boga i znowu powraca. I Bóg będzie wszystko we wszystkim, gdy ten plan zbawienia będzie dokończony, gdy my jako synowie i córki Boże przed Nim staniemy. Wtedy się wypełni to, co w 1 do Koryntian 15 w wierszu 28 jest napisane. Wtedy i Syn się podda Ojcu i Bóg będzie wszystko we wszystkim. Wtedy wszystkie te określenia Ojciec, Syn i Duch Święty zaprzestaną. Wtedy wszystko Bóg będzie znowu we wszystkim. Wtedy plan zbawienia będzie dokończony. Wtedy jest dokonane i zakończone, co Bóg zamierzył sobie, aby uczynić. Ale my dzisiaj nie możemy mówić jeszcze o boskości, o bóstwie. To jest tak czy tak najtrudniejszy temat ze wszystkich, ale my rozpoznajemy to przez Ducha Bożego jasno i wyraźnie. Bóg już w Starym Testamencie, bezpośrednio w Ogrodzie Eden, już wstąpił do tej widzialnej postaci i wszyscy, którzy widzieli Pana, mogli zawołać: ja widziałem Boga, ale w gruncie rzeczy nie widzieli Boga jako ducha, ale oni widzieli Boga w widzialnej formie objawienia. Widzieli w tej postaci. I tak On był Panem i przechadzał się w Ogrodzie Eden i tak dalej. Ale to wszystko już dawno przedłożyliśmy i jesteśmy Bogu wdzięczni za to, że On nam to włożył do serca, że możemy w to wierzyć i możemy Jemu za to dziękować. Niechby On wszystkie te słowa, które są bez kontekstu, jak tylko jest to możliwe, niechby On je spoił w jedność i w Twoim i moim sercu. Niechby uczynił to całością, abyśmy rozpoznali, że Bóg nas rozpoznał, że On nas wybrał i że ta służba, ta prorocza służba stała, dzieje się z powodu wybranych Bożych, dzieje się i stała się, i nie aby tą szeroką masę osiągnąć, ale z powodu wybranych Bożych. I do nich możemy z łaski się zaliczać. Nasz Pan mówi, nie wy mnie, ale ja was wybrałem, abyście szli i przynosili owoc i aby wasz owoc był trwałym. Niechby Bóg nam to ciągle znowu czynił wielkim. To, co On na nas z łaski uczynił. Amen. Powstańmy jeszcze do modlitwy. Dziękujemy Tobie, Panie, za tą godzinę łaski, za te słowa łaski, których znowu dzisiaj mogliśmy słuchać. One przeniknęły serca nasze. Ty nas pobłogosławiłeś przez Twoje święte słowo, Panie. My dziękujemy Tobie za to, że Ty Twój lud wyrwałeś ze spaszczy lwiej i wziąłeś ich, objąłeś i powiedziałeś, że należą Tobie. O, Panie, dziękujemy Tobie, że możemy Tobie należeć. Z łaski, Panie. Ty przeznaczyłeś sobie lud i w tych dniach, gdy chodziłeś po ziemi i wszyscy od Ciebie odeszli, Panie. Zapytałeś się tych 12, czy i Wy chcecie ode mnie odejść? A jeden dał odpowiedź. Gdzie mamy pójść? Ty masz słowa życia wiecznego. Panie, gdzie mielibyśmy my pójść? Ty masz słowa żywota wiecznego. Dziękujemy Tobie za to, że możemy przy Tobie pozostać. Chcemy ze wszystkimi tymi pozostać przy Tobie, którzy zostali wybrani. Panie, w tych dniach tak to było. Wszyscy inni poszli na dystans, ale Twoi wybrani, Panie, pozostali razem. Alleluja. Aż do końca. My chcemy trwać razem. Nawet gdy będziemy, gdzie jesteśmy małą grupką, ale chcemy Tobie służyć z głębi naszych serc i Twoje imię wywyższać, Tobie oddawać cześć i uwielbienie w imieniu Jezusa. Amen.